o tym hip-hopie możemy już zacząć naprawdę szerzej rozmawiać. Gdyby nie Michał Urbaniak, to ten hip-hop też wyglądałby inaczej. On by pewnie istniał, ale wyglądałby inaczej, musisz przyznać, prawda?
No, w pewnym sensie zgadzam się i cieszę się z tego, dlatego że odważnie zdałem sobie w 89 roku sprawę, że poezja, najpierw bez rymów, jeszcze bez rytmów, ale poezja mówiona na tle muzyki jazzowej, to jest piękne wydarzenie i to jest coś, co w Nowym Jorku usłyszałem. Wstawałem nawet rano około 3-4 i była stacja, do dzisiaj zresztą jest BGO, WBGO z New Yorku, gdzie były takie, wtedy wydawało się eksperymenty. Ja też postanowiłem sobie takiego poetę wziąć. Okazało się, że poeta zaczął rytmizować, no i z tego miałem rapera pierwszego w zespole, który długo nie mógł dostać kontraktu, ponieważ mój image jako Polish fiddler, polski skrzypek, nie pasował do tego rodzaju czarnej muzyki. Dopiero gdy w którejś nocy się obudziłem, wymyśliłem nazwę Urbanator, wtedy, parę lat później, dopiero było zainteresowanie, my wydaliśmy płytę.
Ja myślę, że to jakoś naturalnie w twoim życiorysie artystycznym nastąpił ten przełom i ten hip-hop się pojawił, że właśnie wtedy to był dobry moment, tak?
Mogę z dumą powiedzieć, że nigdy nic nie wymyśliłem. Że to przychodziło naturalnie, natomiast odważnie podchodziłem do każdych takich, powiedzmy, przeczuć, czy każdych takich potrzeb.
W ogóle byłeś odważny, bo przyjmowałeś te absolutnie tak. podświadomości te rzeczy i mówiłeś, okej, okay, ja to zrealizuję, nie?
Albo wejdę tam i zobaczę.
Właśnie.
Bo na przykład jak się pojawił free jazz w pierwszej chwili, byłem zły. Bo to brzmiało jak jazz, ale ile to miało wspólnego z jazzem? Nie wszystko na pewno. Mhm. Ale mówię, wejdę w to, zobaczę, jak to od środka wygląda. I natychmiast powstał Constellation zespół, gdzie były elementy free, ale to prowadziło do wspaniałego rytmu potem, co zresztą powodowało wspaniały, świetny kontrast pomiędzy takimi przejściami interludes takie, a prawdziwe groovy i prawdziwe takie granie, jak to myśmy mówili wtedy, z czadem. Zresztą o ten czad chodzi w tej całej muzyce.
Tak, właśnie to zauważam, że te okresy u ciebie tak po prostu się nakładały wręcz na siebie. To nie było tak, że była przerwa, myślałeś, co teraz mam dalej zagrać, co zrobić. Nie, nie, to po prostu przychodziło do ciebie. Zawsze miałem ochotę cię o to spytać i żebyś to ty zrobił, bo wiadomo, każdy krytyk czy miłośnik muzyki może to sobie zrobić i powiedzieć, a dla mnie najważniejsze płyty Michała Urbaniaka to te, ta i ta, prawda? Krytyk też to tak, zrobi. Tak. A Michał Urbaniak, gdyby wyznaczył swoje najważniejsze takie płyty?
No mam taką płytę i to chyba wszystkich zadziwi. Zresztą jest ich parę oczywiście, ale kto wie, czy nie Urbanizer. To wyszło też parę utworów z Urbanizera na płycie Ekstazy. Mhm. Czyli te wokale soulowe, I Just Want to Feel Good Baby, czy Just That Funky Feeling, czy Free, te utwory. Jak dzisiaj słucham, to zdaję sobie sprawę, że to było w 78 roku i my dzisiaj to gramy i się to gra tak rewelacyjnie, że dusza się raduje, często wzruszenie się pojawia, nie dlatego, że tak dawno graliśmy, tylko dlatego, że to jest tak autentyczne i tak prawdziwe, że na dzień dzisiejszy, ostatnio graliśmy na koncercie, 3 utwory z tej płyty. Mhm.
No dobra, to jest jedna płyta. Uśmiechasz się,
no,
wspominasz.
Uśmiecham się, bo to jest...
Bardzo ważna płyta dla ciebie, tak?
Bardzo ważna, bo to jest oddana miłość i hołd czarnej muzyce, którą kocham do szaleństwa. Teraz jeśli chodzi o tak zwany straight ahead jazz, czy jazz, no to jazz bezapelacyjnie płyta Jazz Legends numer 1, gdzie jest niesamowita sekcja rytmiczna. Kenny Barron, Buster Williams i Roy Haynes, który wtedy miał 86 lat, a teraz ma 90 parę i gra, cudownie gra. I do tego muszę powiedzieć, że to była pierwsza płyta na skrzypcach, taka właśnie w stylu straight ahead, nawiązująca do mojego grania saksofonowego sprzed lat, czyli taki hard bop, bebop i tak dalej. Do tej płyty wyjątkowo, jak do jakiejkolwiek, przygotowywałem się i powiem wręcz, ćwiczyłem przez 2 lata. Ćwiczyłem artykulację saksofonową na skrzypcach, ćwiczyłem sposób frazowania. Stąd też Wiele osób zauważa, zresztą ja jestem pewien tego, że jak gram na skrzypcach, to gram na skrzypcach tak jak saksofonista. Mhm. Czyli ciągle saksofonista jest.
Ja myślę, że to jest taka płyta, nie wiem, podsumowująca też jakiś czas w twoim życiorysie artystycznym. Ja na też bym pewno. Ją wyznaczył. Ja też bym ją na pewno wyznaczył.
Też się zgadzam.
No, właśnie. Jest jeszcze jakaś płyta?
No, jest jeszcze jedna płyta, którą Karolak mówi, że to jest najlepsza moja płyta. To płyta nagrana od niechcenia. Mhm. Czyli po prostu w strasznych podróżach i graniu prawie codziennie przejeżdżałem pociągiem, bo wtedy pociągami się, jak się przyleciało do Europy, to najchętniej się jeździło pociągami, bo to najwygodniej i tak dalej. I jechałem do Göteborga i jedno z marzeń moich było grać z pianistą od Charlie Mingusa i z pianistą, który miał zespół Three Sounds w 60 roku, Horace Palan. Mieszkał wtedy w Kopenhadze przez wiele lat. I mając przerwę w podróży w Hamburgu, wysiadłem i do budki telefonicznej poszedłem, zadzwoniłem do producenta w Kopenhadze, bo widziałem, że przez Kopenhagę przejeżdżam i zapytałem, słuchaj, czy jest Horace Palan w Kopenhadze? On mówi, nie wiem. To mówię, proszę, jeżeli jest, to chciałbym z nim nagrać, zdążyć nagrać z nim płytę. Mhm. I wyglądam przez okno, czy mam wysiąść, czy nie. Jest producent, jest już sekcja rytmiczna i studio przygotowane. W 2 godziny nagrałem płytę, która się nazywa I Just Love You, bez próby, bez niczego. Wręcz po nagraniu spakowałem się i pojechałem dalej do Göteborga, po czym dostałem taśmę. Ta płyta ukazała się w ilości 150 egzemplarzy importowanych w Stanach. Tą płytę posłuchał, to zbieg wydarzeń, to jest historia w ogóle. Tą płytę posłuchał Doc Severinson, przyniósł do Tommy Carlsona. Carlson, wielki show wtedy, w tamtych latach, to jest o lata 80, 74-5, też posłuchał. Zadzwonili do mnie, czy mogę to zagrać na żywo w Tonight Show. Tonight Show to największy show wtedy, talk show w Ameryce, to w ogóle, żeby się tam dostać, to niemożliwe. Tam był Sinatra, Barbara Streisand, tego typu towarzystwo. No ale ja powiedziałem, że mogę to brzmienie skrzypiec, tam jest takie ciekawe brzmienie skrzypiec, Talking Violin. Zaprosili mnie, pojechałem, zagrałem. No i Traf chciał, że Miles Davis to, mając przerwę, te 2 razy słuchał. Reszta jest historia. Dzięki tej płycie i temu brzmieniu skrzypiec zaprosił mnie na swoją płytę.